Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Dzisiaj temat niecodzienny, bo mówimy w Wielkim Poście oczywiście Ewangelia za kratami. Ewangelia za kratami, dobra nowina tam, gdzie człowiek jest najbardziej, tak można powiedzieć, opuszczony, gdzie odbywa karę za swoje przewinienia, gdzie jest osądzony, skazany i tam także do niego może trafić dobra nowina, czyli Ewangelia. O tym dzisiaj chcemy rozmawiać. Bardzo gorąco witamy w naszym studiu. Zacznę od pani. Jest pani Anna Stranc, prezes Bractwa Więziennego Samarytania. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Wanda Nowak, wolontariusz, również członkinia tego Bractwa. Szczęść Boże,
Szczęść
pani
Boże.
Wando. Jest pan Tadeusz Kuczun, wiceprezes Bractwa Więziennego Samarytania.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I jest też gość niebywały, pan Piotr, były więzień, który odbył karę więzienia i jest już człowiekiem wolnym i ma doświadczenie wolności, ale także doświadczenie spotkania Jezusa Chrystusa w swoim życiu.
Szczęść
Witamy
Boże.
Serdecznie. Szczęść Boże. To może zaczniemy od pani Anno, od tego, czym jest Bractwo Więzienne Samarytania. Jak ono powstało, jakie były jej początki, jak to się wszystko rozpoczęło?
Bractwo Więzienne Samarytania wchodzi w skład duszpasterstwa więziennego w Polsce. Jako podmiot jest stowarzyszeniem. Taka nazwa Samarytania jest po reorganizacji, bo od początku byliśmy oddziałem kujawsko-pomorskim, samodzielnym, Krajowego Stowarzyszenia. Krajowe Stowarzyszenie z pewnych względów musiało się rozwiązać, a my powołaliśmy się na nowo. Samarytania, bo to też taka przestrzeń miłosierdzia i troszeczkę jeszcze się zajmujemy nie tylko więźniami, ale patrzymy też na byłych więźniów i na bezdomnych. Natomiast ta Samarytania to też miłosierdzie wobec więźniów, czyli przez modlitwę, czyli dzień modlitw za więźniów, który, dzięki Bogu, 11 rok jest obchodzony w Polsce. I kiedy włączyłam Radio Maria, słyszałam właśnie, że ogarniamy modlitwą dzisiaj więźniów. Także byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Oczywiście do ustanowienia tego dnia nie tylko przyczynił się episkopat, który ustanowił, ale święty Jan Paweł II, który napisał, wiadomo, list do więźniów. Było to przemówienie w Płocku. No i otworzył jakby serca świeckich na wejście do więzi. Założycielem Bractwa był ksiądz Jan Sikorski z Warszawy i pani Nina Szwajcer. Także to piękne przemówienie Jana Pawła II do więźniów też rozdajemy, mówimy o tym, jak Jezus ich kocha, że Bóg chce dla nich nowego życia i tak dalej.
Czyli patronem jest też właśnie dobry Samarytanin ewangeliczny, ten, który pochylił się nad tym człowiekiem najbardziej opuszczonym. Na czym jeszcze polega wolontariat tego właśnie, w tym właśnie bractwie? Pani Wando,
więc pani jest wolontariuszką. Ja jestem wolontariuszem od 22 lat. 22 lata chodzę do aresztu śledczego w Poznaniu. I między innymi spotkałam się właśnie z naszym Piotrem i Piotr do mnie chodził. Jeżeli chodzi o ten wolontariat, na czym on polega? My chodzimy co tydzień w czwartek między godziną 15 a 17 ewangelizujemy. I kto chce do nas przyjść, to się zapisuje. I tych zapisanych przyjmujemy. W różnych warunkach oczywiście, bo to jest w końcu więzienie. Ale oni do nas przychodzą i my z nimi najpierw modlimy się. Potem czasem są takie rozmowy z nimi, jeżeli chcą się wypowiedzieć. A jak nie, to przechodzimy do koronki, uczymy koronkę. Oni się wszyscy uczą i odmawiamy. A potem bierzemy Ewangelię z dnia i staramy się tą Ewangelię przedstawić im w sposób bardzo egzystencjalny. Co ta Ewangelia im powiedziała do swojego życia. I oni właśnie uczą się tego każdego dnia, można powiedzieć. I chętnie słuchają tych słów. Są tacy, którzy przychodzą z ciekawości. Są tacy, którzy przyjdą, a już nie przyjdą potem. Ale są tacy, którzy naprawdę chodzą. Piotr chodził do nas, bo my z Anią Kubiak razem ewangelizujemy. Chodził do nas 5 lat. I przez 5 lat był bardzo, bardzo dobrym, osadzonym. Bardzo chętnie słuchał Słowa Bożego i bardzo je szybko przyjmował. I nawet sobie chyba nie zdawał sprawy, że ja patrząc na niego dużo się uczyłam, bo on być może brał te słowa jak prawdziwe dziecko Boże. I ja sobie kiedyś myślałam tak, on nie zna drogi dziecięctwa, bo tego nie znał, a on ją realizuje. I kiedy myśmy z Anią wychodziły bardzo często z więzienia, to myśmy potem, słuchaj, on takie zdanie powiedział, skąd on to zna? Ja tak właśnie zobaczyłam, że Duch Święty działa przez każdego człowieka. I nawet ten człowiek po prostu sobie nie zdaje sprawy, jak Duch Święty przez niego mówi. I tak naprawdę my korzystamy z więźniów, a więźniowie korzystają od nas.
Czyli ta wasza posługa polega też na czym tak konkretnie? Rozmawiacie,
podajecie
dobre książki.
Książki też dostają, Pismo Święte dostają.
Wspólna modlitwa,
uczymy ich, tak? No na początku myśmy bardzo dużo Pism Świętych wydawali, ale to potem się okazało, bo to było w 1997 roku. To wszyscy chcieli Pismo Święte, a myśmy nie wiedzieli dlaczego, a więźniowie brali, bo brali na skręty do papierosów, tak?
A że papier się nadawał.
Tak, bo ten papier się nadawał. Myśmy tego nie wiedziały, potem myśmy to ograniczyły i teraz dajemy tym, których widzimy, musi się najpierw sprawdzić, który widzimy, że rzeczywiście będzie czytał Pismo Święte. Piotr dostał Pismo Święte, to tam pięknie czytał, dyskutował, no ale to nie tylko Piotr, bo tam wielu innych, tak? Także tak to wygląda.
Czyli jaka to jest taka próba, że rozmawiacie, patrzycie, że coś tam się...
Tak, oni się otwierają.
Na przykład tak, człowiek
mieliśmy takiego
kanclera,
tak? Który powiedział, że nigdy nie pójdzie do spowiedzi, tak? No myśmy go nie przymuszały, oczywiście, ale po miesiącu dowiadujemy się, że w Dzień Miłosierdzia poszedł do spowiedzi, a on przedtem to był bardzo agresywny i powiedział nigdy, żeby wszyscy się dowiedzieli, co ja mówię, tak? No i ten więzień jeszcze w tej chwili siedzi. No ale w każdym razie, jeżeli ewangelizujemy, to nam chodzi o to, żeby z Ewangelii wybrali sobie coś, co ich uderza, coś, co Pan Bóg chce do nich powiedzieć przez tą Ewangelię, że to nie jest tylko wysłuchanie i pójście, tylko on ma żyć tą Ewangelią. I dam taki przykład Piotra, który... Piotr słuchał jak dziecko i zaczął rozmawiać z Panem Jezusem.
Ten Pan Piotr dzisiaj
ten nasz Piotr.
Obecny.
Tak, właśnie Piotr. I kiedyś przychodzi i mówi tak, modliłem się do Pana Jezusa i mówię, Panie Jezu, co Ty mi możesz w tym więzieniu tutaj dać? Nic więcej, nic się tu nie zmieni. Ja mam tą celę czteroosobową, siedzę w tej celi. Co Ty możesz zrobić? Nic nie możesz dla mnie zrobić. Po tygodniu on przychodzi i mówi, że tak się modlił i Pan Jezus mówi, otworzył mu oczy. Przyszedł oddziałowy i wziął jedno łóżko, czyli ich nie było na tej małej celi czterech, a trzech. Więc jeżeli ktoś siedzi w takich trudnych warunkach, to dla niego jedna osoba jest bardzo dużo. No i wtedy mówię, chwała Panu Bogu, że Pan Bóg tak wysłuchuje. To są takie niby drobne rzeczy, ale on w tych drobnych rzeczach naprawdę widział działanie Pana Boga.
Panie Tadeuszu, czym dla Pana jest doświadczenie więzienia? Jako nieskazanego człowieka, ale tam obecnego poprzez posługę. Jak Panu się jawi?
Drogi Ojcze, ja myślę, że to jest takie wypełnienie Ewangelii, że jesteśmy też do pewnego radykalizmu ewangelicznego, tak, tak, nie, nie, powołani. I przepraszam, że tak od siebie głęboko powiem, że często to pytanie jest zadawane nie tylko przez kapłanów, ale ja nie wykluczam siły sprawczej mojego Pana i Twojego Pana Jezusa Chrystusa i Matki Bożej od wykupu niewolników. Co poginęło w domu Pana, to trzeba pozbierać po prostu. I przez te... No, Ania jest inżynierem, także jest bardzo ścisłym umysłem. Obliczyła, że już w sumie, summa summarum, tak ponad 3 lata siedzimy w tym miejscu, bez wyroku, ale chyba z sankcją Jezusa. Czym to jest konkretnie? No, wydaje mi się, że nie można być leniwym w życiu i na niebo też trzeba zapracować. I to taka winnica pańska z kratkami, dosyć gęstymi, i trzeba tam znaleźć. Zauważamy, bo jeszcze wcześniej wchodziłem do więzień, zanim powstało Bractwo Więzienne, Pamiętam sytuację, kiedy jeszcze służba więzienna po zmianach nie była tak bardzo... Oczywiście wypełniali swoje regulaminy, to jest konieczne i tutaj to jest oczywista sprawa. To, co cesarskie, było cesarskie i w którymś momencie troszeczkę więcej było więźniów. Odmawialiśmy różaniec i to chyba 3 godziny, ponad 4 godziny i ja byłem oszołomiony, bo nikt nie wyszedł. Nikt nie poprosił, żeby opuścić to miejsce.
Z kaplicy, tak?
Nie, to była chwilowa kaplica, że tak powiem, tymczasowa, przystosowana do praktyk religijnych. I nawet ciemno się zrobiło i dopiero potem kończyliśmy. Czyli jest taki głód, wielki głód Pana Jezusa w tych miejscach. Oczywiście, gdybyśmy bawili się w statystyki tego świata, to pewnie aż tak rewelacyjnie by to nie wyglądało. Niemniej miłość Pana Boga, chociaż kraty byłyby na metr grube, mury na 10 metrów grube, i tak miłość Chrystusa tam przejdzie. I że tak powiem, te dusze trzeba zagospodarować mocą Chrystusa i troską niepokalanej. I co jest najpiękniejsze, że jako bractwo nie staramy się dawać jakichś tam surogatów miłości, prawda? Ten świat mówi o różnych odcieniach, czy paramiłości, o różne tam terminy, izmy, czy tam ery wymyśla, ale miłość, którą daje Chrystus, miłość Boga i bliźniego, na czym opiera się prawo i prorocy, i z pewnym radykalizmem jednak, bo to nie można pójść, powiedzmy sobie, na jakiś tam kompromis w sensie depozytu wiary.
Mhm. Ale co pan czuł, jako człowiek wolny, będąc tam w więzieniu, taka no, ulga, dzięki ci Panie, że nie jestem więźniem, współczucie dla więźniów, no bo to jest inna sytuacja, pan był... Tam się znalazł dobrowolnie, prawda? Nikt pana nie zmusił. No, nie. Był ten taki przymus ewangeliczny, ale to było to współczucie, prawda? Jakie myśli są tam, kiedy się jest za bramą więzienia, taki człowiek wolny? O czym myśli?
Ojcze, spowiadam się raz na miesiąc, pierwszy piątek miesiąca, ale przymuszasz mnie, żebym troszeczkę przyspieszył tę spowiedź. I jestem posłuszny tobie. Ja myślę, że to jest...
Jakie uczucie? Współczucie... Taki trochę strach.
Ojcze, to ja muszę troszeczkę sięgnąć głębiej. Więc przeszedłem badania lotnicze. Także już miałem skierowanie po średniej szkole. 2 chłopców z mojego liceum w Bydgoszczy, 4. Dostało się po badaniach do Dęblina. No ale mój tatuś świętej pamięci nie wyraził zgody, bo byłem podletni w tamtym okresie. No i tak się złożyło, że byłem nauczycielem 4. liceum w Bydgoszczy, emerytem jestem i nie zostałem lotnikiem. To tak myślę, że tak śmignąłem. Pierwsze lotnisko to było więzienie, tak przypuszczam w moim życiu, kiedy po Medjugorju nawróciłem się głębiej.
Ale miał pan takie w sobie taki pazur, prawda, żeby coś doświadczyć.
Ale nie diabelski, taki...
No nie, do niej, pozytywnie,
tak.
Żeby jakieś emocje takie były mocniejsze, prawda, żeby coś doświadczyć takiego...
Pewnie i mocniejsze były, bo wymaga i cierpliwości, ale jeżeli idziemy szczerze służyć servire Deo, prawda, to służenie Bogu, jeżeli staramy się czynić to w sposób autentyczny, no to Jezus daje wspomagające łaski. Weźmy na przykład psalm, gdzie tam Jezus przez Dawida, czy przez drugiego psalmistę mówi, żebyśmy na 10-strunowej lirze grali. Okazuje się, że tam jakiś aspekt muzyczny, natchnieniowy istnieje, ale w czym jest rzecz? Że mamy ten dekalog. I tutaj zaczyna się taki trudniejszy moment, bo w więzieniu tam różne od 1 do 10 przykazania są naruszone i tak staramy się przybliżyć, najpierw wnieść miłość, bo okazuje się, że a już przez te kilkanaście lat okazuje się, że nie znalazłem, przepraszam, brata, bo nie powiem przypadku, czy siostry, żeby skutkiem braku miłości nie były kraty. W którymś momencie, czy to ojciec rodziny, czy to matka, babcia, dziadek, sąsiad, ktokolwiek, bo Bóg wysyła różnych proroków miłości do każdego z nas. I tej miłości zabrakło. Z Anią, tak jak wchodzimy, no, traktują nas jako duchowych rodziców, ojca i matkę. Każdy z nas ma już, może nie aż tak pokaźną, ale czeredkę wnuków, wnucząt, wnuczki. I z doświadczeniem ojcostwa, macierzyństwa i tego drugiego pokolenia, które jest mimo wszystko bardzo potrzebne i które nie może być wykolegowane, bo ucierpią na tym młodsze pokolenia. Jezus dał coś wspaniałego, prawda? W tej hierarchii pokoleń i w tej symbiozie, i żeby to w pięknie rodziny nie zostało naruszone. I my staramy się ten deficyt miłości, przepraszam, że tak troszeczkę to patologicznie brzmi, przynieść, zanieść.
Ale co pan tak no, czuje, jako, że czuje pan pewien brak, że tamtym ludziom brak jest miłości, współczucia?
Ojcze, czy pan się... w którymś okresie życia deficyt był, nie jedna czerwona lampka, tylko kilka, zapaliło się w ich życiu. Mhm. I my miłością Chrystusa, a dla Boga nie ma nic niemożliwego, prawda, staramy się od miłości zacząć, na miłości skończyć i w miłości trwać.
Czyli nie osądzać, ale pierw zrozumieć, prawda, przyjąć.
My nie jesteśmy odsądzenia. Się, tak. Jest jeden sędzia, który najlepiej to zrobi. My jesteśmy sługami nieużytecznymi, którzy... Bo coś jest niesamowitego w planie Bożym zbawienia, że ktoś tę miłość... przyniesie, ktoś może odrzucić, ktoś może zaniechać, ale Pan Bóg zawsze będzie pukał, przyprowadzał ludzi.
Chciał trafić, tak.
Tak, tak.
Do człowieka. No i właśnie teraz, no, chyba gość najważniejszy naszego spotkania, Pan Piotr, były więzień, już uwolniony, odbyta kara i Pana spotkanie z Chrystusem za kratami. Jak to było, Panie Piotrze? Znaczy, wiem, że Pan doświadczył miłości, dobroci Boga, i nawrócenia.
Tak, to może ja powiem, jak to się zaczęło. To było tak w moim życiu, że w młodych latach popróbowałem narkotyków, to znaczy spróbowałem trochę marihuany. Potem z tej marihuany zacząłem próbować trochę ekstazy, trochę jakieś amfetaminy. Zacząłem pić alkohol. To był czas, kiedy jeszcze też studiowałem, poznałem żonę na studiach, wzięliśmy ślub, mieliśmy syna. I tak akurat w tym okresie wpadłem w te narkotyki. Jednocześnie w związku z tym, że byłem, mieliśmy dziecko, były pewne trudności takie, które się pojawiają w związku, jak się rodzi dziecko, nie mieliśmy tyle pieniędzy, bo obydwoje studiowaliśmy, te problemy takie narastały, nie było to tak, jak sobie wyobrażałem w tym moim życiu i dałem się oszukać po prostu, dałem się oszukać na tej zasadzie, że widziałem ludzi, od których kupowałem narkotyki, to środowisko, które poznałem właśnie przez te używki, przez to takie życie związane z imprezami, dałem się oszukać w ten sposób, że myślałem, że oni są szczęśliwi, ponieważ oni mają pieniądze, oni jeżdżą dobrymi samochodami, mają złoto na rękach, mają dziewczyny, się z nimi spotykają na imprezach, na dyskotekach, oni kolokwialnie mówiąc rządzą. I po prostu też tak chciałem zapragnąć żyć. Pomyślałem sobie, że Pan Bóg, który każe mi się modlić, który każe mi nic nie mieć, który każe mi pościć, no, że to jest coś nie tak z moim życiem, że też chcę mieć tak jak oni. I po prostu dałem się wtedy oszukać i wszedłem w to życie. Poznałem jednego kolegę, drugiego kolegę, zacząłem się wciągać w te narkotyki bardzo mocno i wziąłem kokainę, spróbowałem kokainę, bardzo mi ta kokaina zasmakowała, zacząłem brać tą kokainę prawie codziennie, w końcu z tej kokainy, żeby, bo już układ nerwowy po prostu jakoś tam mi doskwierał, nie mogłem spać, to zacząłem pić alkohol, bo ktoś mi podpowiedział, że alkohol jest dobry, żeby zasnąć, to zacząłem pić ten alkohol, uzależniłem się od tego alkoholu, potem pomyślałem, że jak nie będę, że nie mogę pić tyle, bo że nie mogę jeździć samochodem, to zacząłem brać środki psychotropowe, od tego też się uzależniłem, wszedłem potem jeszcze do kasyna i grałem w takie pokery, też się uzależniłem i po prostu już później to moje życie, ta wolność w cudzysłowie, którą ja chciałem po swojemu, ono zamieniło się w takie zniewolenie, to znaczy ja już nie potrafiłem nic innego robić, jak tylko ćpać, pić, palić tą marihuanę, grać na tych maszynach. I tak wyglądał mój dzień, że rano się budziłem, ręce mi się trzęsły, musiałem wypić alkohol, musiałem załatwić sobie tą kokainę, na wieczór marihuanę. I tak wyglądało moje życie. Już powoli przestawałem być zdolny do jakiejkolwiek normalnej pracy. Już nie potrafiłem skupić się, nie potrafiłem normalnie pracować, więc zacząłem myśleć, jak tutaj zdobywać pieniądze w nielegalny sposób. Miałem firmę handlową, no i przestałem rozliczać się z klientami. Po prostu brałem ich pieniądze i trwoniłem na te narkotyki, na te zabawy. I wyglądało to moje życie tak, że wieczorem po całym takim dniu ćpania, grania w kasynie, gdzie początek dnia to było organizowanie narkotyków, pieniędzy na narkotyki i na te wszystkie używki, potem ćpanie, branie. Przychodziłem do domu po prostu i czułem się po prostu, jak powiem brzydko, jak szmata i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Pewnego dnia powiedziałem Panu Bogu tak, Panie Boże, jeszcze chcę powiedzieć, że w tym całym życiu byłem się leczyć i byłem w zakładzie takim w Gnieźnie, próbowałem się leczyć, bo rodzice zauważyli. Byłem na detoksach, ale byłem tak zniewolony tymi narkotykami, tym życiem, że ja nie byłem w stanie się uwolnić po prostu. To wyglądało tak, że na detoksach brałem kroplówki, a potem w ubikacji ćpałem. I w końcu powiedziałem Panu Bogu tak, Panie Boże, widzę po prostu, po takiej nocy, o drugiej w nocy wróciłem do domu, wcześniej się też wyprowadziłem z tego domu, żona mnie wyrzuciła, bo już nie szło ze mną żyć. Zostawiłem ją chętnie, poszedłem, wyprowadziłem się na swoje mieszkanie i pewnego wieczoru mówię, Panie Boże, ja już nie mogę tak żyć, bo ja po prostu nie mam sił. Ja się dzisiaj chcę leczyć, jest druga w nocy, nie mam pieniędzy, nie mam już narkotyków, ale rano wstanę i będą mi się ręce trzęsły, będę myślał tylko o ćpaniu i nie pójdę się leczyć. Co zrobić? Tylko i wyłącznie więzienie może mi chyba uratować. I pamiętam, że tak powiedziałem Panu Bogu. Dwa tygodnie minęło od tego czasu i zatrzymano mnie po przejechaniu czerwonego światła, wrzucono mnie na tak zwany bęben policyjny i okazało się, że jestem poszukiwany do grupy zorganizowanej o charakterze zbrojnym. I okazało się, że ci ludzie, z którymi ja się zadawałem, o których kupowałem te narkotyki, oni są obserwowani przez CBS i CBS im jakąś kręci, że tak powiem kolokwialnie, sprawę za jakieś tam przestępstwa, których oni dokonują i mnie do tej sprawy dokoptowano, także dostałem areszt do poważnej sprawy, wszedłem na tą celę i zrozumiałem na tej celi, że po prostu ja całkowicie w tej mojej wolności, którą chciałem, zniewoliłem się od wszystkiego, od alkoholu, od papierosów, od psychotropów, od hazardu. Straciłem żonę, straciłem kontakt z dziećmi, teraz długi wyrok mi grozi, bo przecież nabrałem tych pieniędzy, tu gdzieś pogroziłem, tam pogroziłem. I wtedy pamiętam moment, przyszedł do mnie demon i zaczął mi mówić, że teraz już nie ma sensu, że ja mam sobie życie odebrać, że to nie ma sensu. Ale zacząłem się modlić do Pana Boga tak, Panie Boże, proszę Cię, ratuj mnie. Ja już nie chcę żyć tak, jak ja chciałem, tylko chcę żyć tak, jak Ty mi każesz. Mogę przyjąć na siebie trud, cierpienie, ale ratuj mnie. No i Pan Bóg wysłuchał mojej prośby na tej zasadzie, że właśnie skierował mnie do tych ludzi, za których jestem wdzięczny. To znaczy poszedłem do księdza kapelana. Ksiądz kapelan, powiedziałem mu to wszystko, nie?
W więzieniu.
Ksiądz kapelan mnie wysłuchał. Powiedział mi, że mam przychodzić, że jest takie bractwo więzienne właśnie, gdzie chodziłem też co czwartek. W celi brałem różaniec, modliłem się do Pana Boga. Każdy dzień był dla mnie walką, nie? Żeby nie brać, bo wiadomo, że tam środowisko przestępcze jest takie, w którym ja też byłem, że takie, jak to się nazywa, wartości Boże są często prześmiewane, nie? Ale trwałem mocno w Jezusie, chodziłem na to bractwo, chodziłem do tego księdza, modliłem się i Pan Bóg mnie dotykał. Dotykał mnie po prostu nawet takimi realnymi znakami. Znalazł taki język Jezus ze mną, który ja tylko rozumiałem właśnie w takich drobnych rzeczach, gdzie opowiadałem o tym komuś i po prostu nikt tego nie rozumiał, ale ja wiedziałem. Posługiwał się często tymi siostrami, że one nawet nie wiedziały, że one mówiąc mi coś, czy dając mi jakąś książkę, dają mi odpowiedź na pewną sprawę. I teraz tak, poprowadził mnie Pan Jezus przez... Dostałem 26 lat więzienia, bo zaczęły mi te... Ja miałem, moje przestępstwa polegały na tym, że miałem nierozliczenia finansowe. Tu miałem 2 lata, tu miałem pół roku, tu miałem rok na terenie Wielkopolski i Polski, więc te wyroki spływały w ciągu trzech i pół roku spłynęły wyroki po kolei. Ich było 24, uzbierało się 26 lat więzienia. I Pan Jezus tak to poprowadził, że dostałem wyrok 11 lat. Po 8,5 roku wyszedłem za dobre sprawowanie. Po skończonej terapii, gdzie musiałem ją odbyć, bo cały czas myślałem, że mogę sobie piwo pić na wolności. Na terapii Pan Bóg mi nauczył mnie, że nie wolno, skoro jestem uzależniony. Też chciałem sobie jakąś kobietę poszukać, a też dostałem właśnie naukę od Pana Boga, że jeżeli mam sakramentalne małżeństwo, to ja muszę być wierny swojej żonie, niezależnie w jakim ono jest stanie, że muszę być gotowy trwać w czystości, modlić się. Wyszedłem, wstąpiłem na drogę neokatechumenalną, właśnie na które też siostry z bractwa mnie pokierowali. Jestem teraz 7 lat na wolności. Pan Bóg dał mi na nowo mieszkanie, dał mi na nowo pracę, którą pracuję legalnie, swoją własną działalność, dał mi 2 wspólnoty, bo mam wspólnotę neokatechumenalną świętego Wojciecha w Poznaniu, którą pozdrawiam. To jest taki narzędź naprawdę mocny, przez który Pan Bóg mnie kształtuje, jestem wdzięczny. Dał mi 2 wspólnotę, jestem w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach, gdzie budujemy kościół. Jest taki ksiądz, którego chcę pozdrowić, ksiądz Jerzy Rankę z Kruszewa, człowiek niesamowity, który...
Kozie głowy koło poznania,
tak. I chodzi o to, że Pan Bóg postawił, cały czas mnie prowadzi po wyjściu z tego więzienia. Jestem wdzięczny, że postawił na mojej drodze takich ludzi, bo ja, gdybym nie mógł w tym więzieniu wtedy, jak trafiłem do tej celi, do kogoś się zwrócić, nie wiem, gdzie by mnie tam pokierowano.
Czyli ale... powiedzmy teraz stop. Czyli więzienie nie było dla Pana przekleństwem, tylko miejscem...
Błogosławiony. Ja jestem wdzięczny za więzienie, jest to miejsce błogosławione. Dlaczego? Bo chcę dokończyć, dlatego że tam spotkałem tych ludzi. Chcę pozdrowić księdza naszego salezjanina Glabasa. Jestem wdzięczny, że Pan Bóg dał takiego człowieka tam w tym więzieniu. Dlaczego? Bo ten człowiek ma taką zdolność od Pana Boga, że on potrafi słuchać do bólu. Ja mogłem mówić, ja jestem gadatliwy, a on mnie ciągle słuchał. To było niewiarygodne, że on mnie słucha.
Jak tutaj przerwam. Czyli panie Piotrze, bo ogólnie się mówi, że więzienie psuje. Że człowiek w więzieniu nabywa złych zachowań jeszcze bardziej niż jest, prawda? Że się uczy pewnych obronnych mechanizmów, że uczy się kombinować, że uczy się innych przestępstw. Tak. A w Pana przypadku więzienie stało się miejscem stop, przemiany.
Tak, to znaczy w więzieniu jest...
Ale
to...
dlatego, że Pan szukał tego momentu, tak? Nawrócenia.
W więzieniu jest tak, że jak się wchodzi do więzienia na celę, to trzeba wyjść w myślenie, w sposób myślenia tych wszystkich ludzi i w sposób zachowania tych wszystkich ludzi, bo tam są takie elementy zachowania, których trzeba przestrzegać, pewne odzywki, pewne takie zachowania. Jeśli się ich nie przestrzega, to jest się dyskryminowanym i nawet można jakieś tam problemy, jakieś...
Ale zapytam, współwięźniowie. Pan nagle czyta Pismo Święte, pan się modli na różańcu, pan medytuje, nie było prześmiewek i tak dalej.
To znaczy niektórzy się śmiali, ale ja wiedziałem, że jak oni się śmieją teraz... to potem jak się kładą spać, to przeżywają tą samą gehennę wewnątrz, którą ja przeżywałem, że są samotni, że swoje życie zniszczyli.
Ale pan się jakoś bronił, że tak naprawdę.
Nie, ja się nie bałem, bo ja wiedziałem, że Jezus jest ze mną, że chodzi o to, żebym też dał świadectwo, nie? Także jeszcze ojcze do końca, bo chcę to powiedzieć.
Proszę bardzo.
Specjalnie, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że właśnie ci ludzie, których Pan Bóg mi dał, dzięki tym ludziom, którymi Pan Bóg się posłużył, ja mogłem po prostu na tej drodze trwać Chrystusa, nie? I chcę księdza pozdrowić, mojego proboszcza, którego mi teraz Pan Bóg dał, bo naprawdę teraz na wolności prowadzi mnie. Budujemy kościół, gdzie się burzy kościoły, a tam Pan Bóg dał nam pracę, budujemy kościół i mamy księdza tak szalonego, który od rana wstaje piąta ileś, idzie na mszę, po mszę przebiera się i pracuje z nami. Pracuje najmocniej, pracuje najdłużej, nie? I ten ksiądz mi pokazuje, dużo mi nauczył pracowitości, posłuszeństwa. I właśnie chcę powiedzieć, że na drodze takiej stawia mi takich ludzi. I ci ludzie są potrzebni. I chcę to specjalnie powiedzieć, bo dużo się mówi złego na księży. I chciałem powiedzieć, że ja znam takich księży dobrych po prostu.
Oczywiście.
Z których biorę przykład i od których
drogie panie,
dochodzimy się uczę.
Dochodzimy, panie Piotrze, na chwilę dziękujemy. Dochodzimy do takiego momentu, że mówimy, że więzienie staje się rzeczywiście miejscem przemiany.
Nawet...
Okuty, kary i tak dalej, ale miejscem spotkania z Panem Bogiem. To jest coś niesamowitego, bo do tej pory ja miałem doświadczenie, że to jest dopust jak najgorszy, no bo mówimy, że on zmienia człowieka, tam są wpływy złe i tak dalej, i tak dalej. Panie, miałem doświadczenie, że modlitwa, rozmowa, zaufanie Panu Bogu powoduje przemianę człowieka.
Ja myślę, że tak jak powiedział świętej pamięci już Kazimierz Pawłowski, były więzień, który otrzymał błogosławieństwo od dwóch papieży, Jana Pawła II i Benedykta XVI, przeżył wielkie nawrócenie dzięki miłosierdziu Bożemu.
A w jakim był więzieniu? Tutaj
nie, w Goleniowie, tam północne, pewnie nie w jednym więzieniu, ale właśnie tutaj dzięki miłosierdziu Bożemu akurat otrzymał taką wielką łaskę nawrócenia, że nawet otrzymał talent malowania obrazów i tak dalej, wydał albumy, dał do przetłumaczenia, był w Toronto, jedna z jeździe Bractwa Więziennego Międzynarodowego, ale do czego zmierzam, że on powiedział, że więzienie jest miejscem rachunku sumienia. I też mi się wydaje, że ta niemoc, bo taka izolacja nie pozwala człowiekowi na wiele bardzo rzeczy. I właśnie takie przykucie do krzyża powoduje to, że zaczyna pękać serce, jakie by nie było twarde, jak powiedział święty ojciec Pio, dusza, która cierpi, kwitnie. Nie? I nie zawsze to jest tak bardzo spektakularnie, oficjalnie, ale tam łaska zaczyna docierać. Na przykład, oczywiście przez różne formy, bo tutaj ksiądz się pytał o działania, są i te małe, indywidualne w celach to rzadko, jak są indywidualne, ale w kaplicach czy w świetlicach, ale są też takie okazjonalne, gdzie jakby taka jest łapanka w sensie takim, że jest jakieś spotkanie z ciekawym człowiekiem, kiedyś z byłym więźniem, czy z poetką, czy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, czy Apel Pamięci Jana Pawła II i takie duże wydarzenie, wtedy i służba więzienna tak się mobilizuje. Ale jak jest jakieś świadectwo, jeśli nie osobiste, to czytane, to też właśnie kawałek Słowa Bożego, materiały są rozdawane i nieraz taki mały skrawek karteczki, na którym jest świadectwo, a zwłaszcza jeśli jest Słowo Boże, no powoduje taki wielki włam do duszy człowieka. A widzę, że właśnie to, ja się bardzo cieszę z tego kolejnego dnia modlić za więźniów, bo to jest ta wielka miłość Boża, która trafia do tych serc dzięki naszym modlitwom i cierpieniom też, powoduje, że i oni się odnajdują i ich serca otrzymują ten pokarm Boży. Natomiast odnośnie tego właśnie, bo Ewangelia, widziałam, że Ewangelia za kratami, dodam tylko, że były gangster, tu kiedyś wspominałam, Paweł Cwynar, teraz mieszka w Szwecji, pozdrawiamy Ciebie, Pawle, który wydał książkę, Wysłuchaj mnie proszę i tak dalej, no to nikt na niego nie miał siły. To był człowiek już może w białych rękawiczkach, nie miał nawet tatuaży, bo był taki, miał respekt, że nie musiał, ale miał ludzi do robienia wielu rzeczy złych. No to kiedy był w więzieniu na takich już bardzo ostrych izolatkach, dzięki modlitwie wstawienniczej rodzinie zapewne, bo matka się modliła, siostra, znalazł fragmencik papieru w celi, czego w ogóle nie powinno być, bo to było wymiecione, jest to taka cela specjalna. Może, nie wiem, wiaterek przez okno. I on, ponieważ dużo czytał, a to był fragment Ewangelii, mówi, a może to jest też, może to też jest prawda. I poprosił tego oddziałowego, jak to więźniowie brzydko mówią, klawisze, ale pana oddziałowego, przynieś mi Pismo Święte. A on mówi, co ty głupi Paweł, nie wiesz, że tu nic nie możesz mieć. Chcesz mieć problem, będziesz miał. Powieszę się na twojej zmianie. No i Pismo Święte się znalazło, które go tak naprawiło. Więc, no i dzisiaj jest to człowiek gotowy do ewangelizacji, jest nawet na zasadzie wyjątku członkiem naszego stowarzyszenia.
I sam może organizować. No ale Panie Piotrze, był taki moment, że Pan się poczuł tak bardzo samotny, bo nie było tak, że Pan nagle, o, dzięki Ci Panie, bo trafiłem do więzienia, teraz się nawrócę, zmienię. Nie, był moment takiego pytania, dlaczego, prawda? Co muszę zrobić, co muszę zmienić? Był taki moment, że Pan się bił z tymi myślami.
Nie, tak, ja wiedziałem, że bardzo dużo muszę zmienić, bo ja... Jak znalazłem się w tym więzieniu, to nie byłem zdolny do w ogóle do czynienia dobra. Mi się wydawało, że ja nie potrafię, że jak wyjdę stąd nie wiadomo kiedy, to że ja znajdę jakąś normalną pracę. Ja byłem nauczony robienia złego myślenia.
Ale ile to trwało? Jaki to był okres?
Ten okres, kiedy dopuszczałem się tego złego życia i wszedłem w ten świat, to było gdzieś 8 lat. Więc po 8 latach, jak gdyby wyuzdania w tym całym grzechu swoim, wpadłem do tej celi i nie byłem zdolny do czynienia dobra. I chcę powiedzieć właśnie, na czym polega problem ludzi na wolności, którzy trafią w narkotyki, żyją w tym pędzie. Tam nie ma czasu się... Ja pamiętam, że ja nie miałem czasu na wolności na zastanowienie się, że robię źle, bo ciągle ćpałem, ciągle robiłem coś złego, ciągle byłem w pędzie, nie? A w momencie, kiedy trafiłem za kraty, to było dla mnie błogosławieństwo, bo się nagle czas zatrzymał. Ja miałem czas się zastanowić, nie? I Jezus mu zaczął mi powolutku dozować to wszystko, jak ja, jakie zło robiłem, jak bardzo zabrnąłem w to bagno. Dozował mi to bardzo powoli i tak łagodnie, nie? Gdyby mi pokazał wszystko na początku, co później zrozumiałem, to bym się załamał. Nie?
Ale dozował, ale spotkanie na przykład z paniami, z Panem.
Tak,
było
tak,
taki,
tak.
Był taki moment, czy Pan jakoś tak odchodził, gardził?
Nie, dlatego
jeszcze nie to,
pierwsza
jeszcze...
taka pułapka demona była dla mnie w tym więzieniu taka, kiedy on mi chciał powiedzieć, że ja, jak już tyle nagrzeszyłem, naćpałem i nakrzywdziłem rodzinę ludzi, to ja już się nie nadaję do życia z Panem Bogiem, że kiedyś jak tam trafię, to Pan Bóg mnie tak osądzi i ukara, że i tak jestem przegrany. I to była taka pułapka, że ja już tak Pana, za bardzo do tego Pana Boga się nie przybliżał, że już jestem gorszym człowiekiem niż inni. A jak przyszedłem na Bractwo, to one właśnie otwarły mi oczy i one mi powiedziały, że ja jestem dzieckiem Bożym cały czas, że Pan Bóg nie patrzy na mnie przez pryzmat właśnie tych grzechów, tylko On mnie kocha cały czas i On chce mnie z tego wyciągnąć i On nie patrzy przez te grzechy, tylko patrzy na mnie jak na swoje dziecko. I to mi przywróciło taką godność. Ja zobaczyłem, że ja mogę się u tego Pana Boga starać, żeby On mi pomógł na nowo żyć.
A Pani Wando, Pani miała takie oko pedagoga, Pani popatrzyła, że jakaś jest iskra w Panu Piotrze, że trzeba...
Tak, ja pamiętam, jak On dmuchać, pierwszy do nas przyszedł.
Rozpalić go jakoś.
On... Jak pierwszy już do nas przyszedł, jak popatrzyłam na niego, że on chłonął Słowo Boże. I to mi się bardzo, bardzo podobało. Naprawdę.
Nie udawał.
Nie, bo to się wyczuje zaraz, tak? Bo są więźniowie, gdzie tam trochę udają, trochę tam podśmiechują się, no bo są bardzo różni. To nie jest tak różowo akurat. Ale Piotr był tak posłuszny. To, co myśmy go prosiły, to on to zrobił. Ja wiem, że myśmy prosiły, żeby on się bardzo modlił, kiedy on miał rozprawy. I on prosił nas na tą rozprawę, żebyśmy mu no, psychicznie chyba pomogły. No i myśmy się też spodziewali, że ta rozprawa, no, że on tam szybko wyjdzie. No, dostał taki wyrok, jaki dostał, płakał. I ja potem do Ani mówię, Aniu, on już do nas nie przyjdzie, bo więźniowie się z niego śmieją. Tak się modliłeś, a teraz zobacz, co się z tobą. Jeszcze większą, dostałeś karę, jak się spodziewałaś. A Piotr w czwartek przyszedł. Ja byłam zdziwiona i myślałam, że będzie miał do nas, bo to najczęściej nie jest. No Pan Bóg mnie nie wysłuchał, a siostry mówiły, że wysłuchuje, tak? A Piotr mówi, jeszcze pewno nie czas.
Że jeszcze i przychodzi. Nie dojrzał
tak.
do tego.
Potem pamiętam też taki fakt, że Piotr jakieś pieniążki dostał i mówi tak. Siostro, mam przyjęte pieniążki, a więc w żadnym wypadku nie przyjmuj żadnych pieniędzy. Jeżeli się oddałeś Panu Bogu, to teraz licz tylko i wyłącznie na Pana Boga. Nie rób sobie z pieniądza idola, bo zrobisz z tego pieniądza idola. I Piotr posłuchał. Ja nie wierzyłam w to, że on w to posłucha nas. On nie odebrał tych pieniędzy, te pieniądze mu nie były potrzebne. I on widział, że on się musi tylko po prostu uchwycić Pana Boga. A teraz jeszcze chciałam powiedzieć o innych takich naszych, gdzie przyszło 7 naszych więźniów i ci nasi więźniowie umieją koronkę. I oni mówią, że codziennie o 15 mówią koronkę. No ja muszę powiedzieć, że tak nie dowierzałam, ale za tydzień przyszedł nowy chłopak ze świata, który do nich przyszedł dopiero i ja patrzę, że ten chłopak umie koronkę. I ja mówię, skąd ty umiesz koronkę? On mówi, bo oni codziennie się modlą koronką, czyli moja niedowiara. O 15, tak? Potem też był, to też chodziłam do takiego Ukraińca, myśmy go nazywali Putin. No i ten Putin, on miał tam taki autorytet, że o godzinie 9:30 wieczorem tam były 4 cele, które by mogły się wymieniać i mogli do siebie chodzić. I on tam mnie przyjął na tą jedną celę, postawił kawę, i mówi, ale siostro, my codziennie mówimy różaniec o 9:30 wieczór. I on tą całą grupkę brał na różaniec. Także ci, którzy naprawdę chcą się nawrócić i którzy chcą zobaczyć Pana Boga w swoim życiu, oni się nawracają.
Mhm. To naprawdę. Panie Piotrze, jak wygląda życie codzienne, takie jak Pan był osadzony? To znaczy, jak to jest? No wiadomo, rano wstawanie o 1 godzinie.
6 rano jest pobudka. Trzeba wstać i oddziałowie później mają obowiązek policzenia ludzi na celi, także chodzą, otwierają, trzeba stać na baczność i on musi policzyć. Potem przynoszą śniadanie, potem czeka się między po śniadaniu a do obiadu czeka się, jest taki czas, gdzie mogą wziąć osadzonego do lekarza, czy tam na przykład na przesłuchanie do adwokata, jak przyjdzie, i czeka się na spacer. I w grupach podzielonych, właśnie takich utworzonych przez wychowawców, oni tam dobierają pod względem, nie wiem, psychicznym i też wyroków, dobierałem, idzie się na spacer na godzinę. Zależy, w jakich zakładach karnych. W większych zakładach karnych idzie się na boisko, na większe takie przestrzenie, natomiast w aresztach na takie mniejsze. Nie? I ja też właśnie już stosowałem później taką metodę, że już jak tak Pan Bóg mnie dotykał, to też codziennie się modliłem, otwierałem Pismo Święte z więźniami, czytaliśmy to pismo, rozważaliśmy i rozmawialiśmy o tym, co Pan Bóg tam chciał nam powiedzieć. Też mówiliśmy koronkę i tak Pan Bóg prowadził, potem mi dawał na celi takie osoby, co się modliły, takie, które chciały coś tam, którym chciał coś powiedzieć. Także Jezus jest w więzieniu i to on prowadzi. Jak ktoś naprawdę się Jezusa uchwyci, to tam nie ma dla Niego, dla Pana.
W ciągu dnia na przykład można sobie porozmawiać, tak?
Że można, tak.
Ktoś zaczepia, czemu się modlisz, albo czemu czytasz Pismo Święte. No. Jest taka okazja, czy raczej każdy tak jest...
To znaczy, jest bardzo wiele czasu na takie na czytanie Pisma Świętego. Generalnie, jak się nie chodzi do pracy, bo nie zawsze można, jak się jest za jakieś takie przestępstwa...
Bo praca jest przywilejem. Tak,
praca
powiedzieć.
Jest przywilejem i dostają ją tylko ci, którzy mają jakieś... Mało już im zostało do wyjścia, albo jakieś drobne tam przestępstwa. Natomiast jak jest ktoś podejrzany o jakąś grupę i ma prowadzone śledztwo, nie dostanie pracy, bo jest zagrożenie, że będzie tam kombinował. Także czasu we więzieniu jest bardzo dużo właśnie na modlitwę, na czytanie Pisma Świętego. Tego czasu jest tyle, że warto go wykorzystywać właśnie we więzieniu.
Czyli to jest taki ten moment, rzeczywiście, no, tak, to jest takie no, paradoksalne, że Pan Bóg daje ten czas, żebym się zmienił.
Prawda? Tak, dlatego spotykam często ludzi, którzy mają problemy ze swoimi dziećmi, się boją, nie? To tak pocieszam też te mamy często, bo zdarza mi się teraz przez te 7 lat ewangelizować, jeździć po szkołach też. To też mówię, żeby tym mamom, żeby one się tak nie martwiły, że to więzienie to nie jest wyrok taki śmierci, tylko że to może być dla dziecka, które bierze narkotyki i jest w jakimś środowisku kryminogennym, to może być błogosławieństwo, nie? Bo tam jest czas, w którym Pan Bóg zatrzymuje tego człowieka, nie? I może do niego mówić.
A Panie Tadeuszu, takie pytanie do Pana jako wiceprezesa Bractwa Więziennego. Czy Pan nosi w sercu na przykład te osoby, jak Pana Piotra, nie wiem, Macieja, Jerzego? Pan myśli o nich w ciągu dnia, bo Pan przecież nie jest cały dzień za kratami tam, prawda, w więzieniu. Pan pracuje, żyje. Myśli Pan w ciągu dnia na przykład o takich osobach? Jakoś ich poleca Bogu?
Jak dobry to Ojcze, troszkę mnie do muru przyciskasz, ale powiem... Nie wyobrażam sobie, żeby...
Czuje się Pan odpowiedzialny, jakoś zżyty, prawda? Z tymi osobami.
Oczywiście na pierwszą część pytania oczywiście nosimy w sercu, bo inaczej qui bono w to miejsce wchodzić, prawda? Jest wiele językiem tego świata ciekawszych, powiedzmy sobie, rzeczy. Niewątpliwie. I ten autentyzm jest bardzo potrzebny. Wielki prorok z Wadowic, święty Jan Paweł II, tak powiedział o laboratorium wiary. Jeżeli staramy się być, żeby nie było rozdziewu między słowem, postępowaniem i tym naszym czasem za kratami z tamtej strony czy po drugiej stronie, jeżeli byłby rozdziew, to ja wiem jedno, że bracia czy siostry z tego miejsca, to są obserwatorzy, jakby mieli jakieś tam elektroniczne mikroskopy. Dobrze, Piotr, mówię?
Tak, tak. To...
I może powiem taki jeden przypadek. To nie przypowieść. Jechaliśmy z braćmi do naszej pani od wykupu niewolników, pani Jasnogórskiej również. I tak jeden brat przysiadł przy mnie i Tadeusz, chcę z tobą porozmawiać. Dobrze, no. Ja tam sobie wziąłem tam pół kilograma modlitw, mówię, wreszcie sobie nie będę miał zaległości, jak się dobrze podskakuje, ale te strony trzymam wszystko, bo kierowca sobie ostro jechał, tam te znaki drogowe niekoniecznie co do szybkości widział, ale napierał na mnie. No, musiałem wszystko odłożyć i cieszę się tak z perspektywy, bo człowiek nie zawsze w tej chwili, w tym dniu, w tej sekundzie, nie zawsze rozpoznaje, bo że to jest bardzo ważne wydarzenie. I co mi się udało tak jakoś być może ukierunkować, duchowo też podtrzymać, zaproponować coś dobrego. I okazało się, że myślę, że ten brat był zadowolony z tej naszej rozmowy. Ja zdążyłem wszystkie modlitwy odprawić. Jeszcze troszeczkę miałem czasu z nawiązką. Bracia i siostry w tym miejscu, za kratkami, jednej rzeczy nie tolerują. Nie tolerują, jeżeli ktoś obieca, że to zrobi, przyniesie, chociażby, powiedzmy sobie, ćwierć ciastka, gdzie można wnieść i ktoś zapomni, to rzeczywiście jest problem. Słowo musi mieć swój ciężar gatunkowy wypełnienia. Co jeszcze jest takie bardzo ważne? Dobrze powiedziałem, że...
Tak, no czujemy się zawiedzieni, jak gdyby, jesteśmy, prawda, tam.
Fałszu jakiegoś takiego.
Ja, Ojcze, nawet nie mówię, tak, o fałszu, bo to już jest bardzo źle. Człowiek po głupiemu, przepraszam, zapomni, chociaż emeryt ma prawo już zapominać.
No tak, no, ale słowo, prawda? Obiecałeś,
tak,
obiecałem.
Tak, bo niekoniecznie brat musi być w tym miejscu, czy siostra cierpliwy, bo to miejsce nie uczy cierpliwości. I chcę powiedzieć, jak gąbka szukają miłości, Słowa Bożego. I to znaczy, to nie jest, że na nasze spotkania bracia z administracji tylko otwierają i wszyscy jak magnes do nas ciągną. Nie. Pan Bóg jednak tak sobie upodobał, że mamy być cierpliwi, że mamy nie zrażać się, że nawet dla połowy więźnia przyjdziemy, ale przyjdziemy dla każdego, że nikt nie będzie zlekceważony. Jeżeli poprosi i będziemy mogli to zrealizować, to będziemy przepraszam, to zadanie w zębach, ale będziemy starali się dokończyć. I
tak to jest.
A jeszcze, przepraszam, taki moment bardzo ważny. Ojcze, jakieś 2 lata temu w Bydgoszczy idę sobie wiatrakową do góry. To było chyba w czerwcu albo w lipcu. I patrzę, taki dryblas, ja mówię, koszykarz, skąd ja znam koszykarzy? Ale ta główka charakterystycznie obcięta, tam to było lato, to tam coś tam wystawało za rękawka.
Wysoki,
taki obraz. Ojcze, ale i barczysty, nie tylko wysoki. I tak podchodzi do mnie i mówi, poznajesz mnie? No ja mówię, powiedz mi, żeby nie przeciągać.
Przez mgłę, tak troszkę.
Pewnie coś takiego też odpaliłem. A ja jestem i wymienił nazwę z więzienia, skąd wyszedł. Ale ja ciebie nie pamiętam, żebyś przychodził do nas, żebyśmy te rączki układali, różaniec wyciągali, prawda? Ale ja widziałem, że przychodziłeś. I tutaj oczywiście wielu na przykład potrafi sobie zakpić, jak to ten świat kabaretuje, nie wiedząc, co robi. Także Chrystus z Maryją zawsze coś tam do serca szepnie i jakoś można pracować w tej winnicy pańskiej i nawet z uśmiechem wychodzić.
I być potrzebny. A macie doświadczenie takie, że na przykład, tak zapytam, bo tak trochę nieskromnie, ale że czasem nawet duszpasterz nie trafi tak, jak wy trafiacie. Że, no bo nieraz jest kapelan, prawda? Jest sakrament, jest spowiedź, jest rozmowa. A ten człowiek jest, powiedzmy, świecki, jest czasami bliższy, bo on mnie bardziej rozumie niż nawet duszpasterz. Jest takie doświadczenie?
Dobry ojcze. Ja akurat też apostołuję.
To akurat pan Piotr może ma odpowiedzieć najlepiej, no, ale. Ale pan Tadeusz też.
Przepraszam, tak. Jeżeli też. Chcę powiedzieć, jak obserwuję, tak jestem pod takim Bożym wrażeniem szczególnym siostry Faustyny, bo Boże Miłosierdzie też otwiera serca w tych miejscach i to ostro na przewiew. Tak jak tutaj koronka do Bożego Miłosierdzia, ale też niemało rozdaliśmy dzienniczków siostry Faustyny. I tam, dobry ojcze...
Nie na papierosy, nie na...
Powiem szczerze, przepraszam, tak półtajnie powiem, że Bractwo Więzienne też ma swój wywiad. Kiedyś jako Bractwo rozdaliśmy ponad 800 pism świętych, jak do tej pory. Mogę powiedzieć, że też daliśmy piękne, wypasione Pismo Święte, Piotr, dzisiaj, tak?
Tak, tak. A kto wam daje te Pismo Święte?
Już zaraz odpowiem. Macie, i też, dzień. Proszę, dobry ojcze, też 4-tomowe liturgie godzin, także tam elitka duchowa też za kratkami się znajduje, to nie jest. Ale wracam do siostry Faustyny. I tam siostra Faustyna tak od Jezusa została pouczona. Panie Jezu, ten ksiądz zupełnie inaczej powiedział, niż ty mi każesz. A Pan nieba i ziemi powiedział, słuchaj tego księdza. Tam jeszcze pokazał w takiej lekcji astronomii przyspieszonej księżyc i gwiazdy, prawda? Księżyc to ty jesteś, dobry ojcze, a jakaś tam gwiazdka spadająca to mogę być ja. Od razu powiem, to nie jest jakaś dyplomacja watykańska. Ksiądz jest niezastąpiony, to jest niesamowite w Didache Bożym, że nikt nie... Poza tobą nie będzie mszy świętej odprawiał, ale też Christofidelis laici też są potrzebni. To jest niesamowite. I nie chciałbym licytacji robić. Oczywiście my jesteśmy posłuszni.
Ale jest taka przestrzeń, że ten świecki człowiek trafia bardziej. Jest takie coś, takie doświadczenie macie?
Skoro mówisz ojcze, to tak jest.
No właśnie.
Proszę ojca, no my jesteśmy takim pomostem.
Pani jest matką, babcią. Prawda? Doświadczenie takie, to jest, może być wnuk, syn, prawda? I to jest
tak.
Bardzo takie ludzkie.
Powiem po pierwsze tak. Samo przeżycie, jak się wchodzi do więzienia, do każdej wspólnoty, jak się wchodzi, człowiek się z nią po jakimś czasie utożsamia. I na szczęście my, wiadomo, że idziemy w duchu Ewangelii, idziemy w imię Jezusa z wiarą. W związku z tym no, mamy tą większą siłę Tak, i staramy się, aby ci więźniowie przyjmowali te nasze wartości, ale właśnie przez tą miłość, którą taką Bożą, bezinteresowną, oni też nas obserwują, dziwią się, że za darmo, że poświęcamy czas. Natomiast ten film z twarzami ich po spotkaniach, to się przewija czasem przez miesiąc, jak człowiek ma różne obowiązki w domu, bo ktoś z jakąś taką sprawą, inną sprawą przyjdzie. Często przychodzą osoby, które nie znają podstawowych modlitw. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, już nie mówię o gorącej różańcu.
Ruszają, plątają, prawda?
Tak, tak. Także to poza tym nie zawsze są, nieraz te drogi wiary są tak pogmatwane, gdzieś tam zahaczyli jakąś sektę czy Świadków Jehowych tam i tak dalej. I jakby to się buduje do tego szczytu modlitwy, jaką jest Eucharystia, żeby w ogóle zrozumieli. Oczywiście ta masywna modlitwa, taka, która wycisza, jest takim wielką siłą, która rozwala tą niewiedzę. Ale jest jeszcze inna rzecz, że oni do nas piszą, nasi bracia i nasze siostry. I to dosyć obszernie. I w tych listach też można trochę poczytać, a przede wszystkim trochę jakiś tam dobrego zasiewu posiać Bożego. No też dzwonią. Także też zajmujemy się trochę tą pomocą postpenitencjarną, żeby tak mamy taki wykaz tych miejsc w Polsce, współpracujemy z nimi, organizujemy fora pomocy postpenitencjarnej. No bo taki człowiek, żeby miał najlepszą Ewangelię, znaczy żeby tą Ewangelię przyjął, no. Ale on jak wyjdzie z więzienia, musi coś ze sobą zrobić. Co prawda, jeżeli ktoś dzwoni, a mówi, że no, jest na ulicy, albo grozi mu to, że będzie na ulicy, albo ma tam jakieś za mało pieniędzy, czy to jakiekolwiek skarga, nie? Czy tam problem z pracą. No ja jestem taka, że bardzo często się pytam, jaka była Ewangelia w niedzielę. Jak taki człowiek mówi, że a nie, bo ja coś tam... Ja mówię, człowieku, jak ja będę w niedzielę nie poszła do kościoła raz i drugi, to ja nie wiem, czy bym jeszcze żyła. I ten kierunek jest na kościół, na Jezusa. Ale to od razu nie da się komuś wytłumaczyć, chociaż Pan Bóg ma taką windę do nieba, że przez parę wersetów może kogoś podciągnąć.
I to jest to świadectwo. Panie Piotrze, do Pana jeszcze. Mam wrażenie, że Pan to potwierdzi, że więzienie było dla Pana szansą.
Tak.
Na wydobycie się z tego...
To był czas błogosławiony dla mnie i Panu Bogu jestem wdzięczny. Wiem, że Pan Bóg nie chciał, żebym ja tam trafił, ale jak tam trafiłem, to mnie nie zostawił. Był tam ze mną i mnie poprowadził. Wyprowadził mnie na nowo, do nowego życia i dał mi na nowo wszystko i przyjął mnie do siebie pod swoje ramiona i teraz on mnie prowadzi, nie? Mu zaufałem i mam w faktach swojego życia poznałem, że on mnie naprawdę kocha, nie? I tak jak ksiądz mówił, chcę nawiązać do tego, faktycznie one jak przychodzą, te panie, bo ksiądz dla mnie to jest kapłan, tak ja chodziłem do księdza i mogłem się u niego spowiadać, przyjmować te sakramenty, na mszę chodzić, on mi pomagał, prowadził mnie przez Pismo Święte, tłumaczył słowo, ale zawsze to jest kapłan, prawda? Natomiast tutaj do sióstr przychodziłem jak bardziej tak do takiej cioci, do takiej babci. One zapisywały, że się będą modlić, pytały się za co siedzą, co się stało. Tak taka troszkę, bardziej rodzinna atmosfera. Tak, trochę bardziej tak na miękko. I to też było potrzebne, bo gdyby można powiedzieć, że Pan Bóg dawał różne rzeczywistości w tym więzieniu, nie? Przez które prowadził. Nie? I to było potrzebne. Nie?
Za chwilę telefony od naszych słuchaczy. Co byśmy powiedzieli? Boże, raz ktoś słucha teraz właśnie z więźniów, może ktoś z rodzin więźniów jest załamany, przybity, no bo to rzeczywiście jest dopust Boży, prawda? Karę trzeba odbyć, potem jak żyć po takiej karze, jak się przyznać do winy i tak dalej. Co możemy powiedzieć, poradzić? Co by Pani powiedziały takiemu człowiekowi, który się buntuje, mówi, ja nie chcę być w więzieniu, ale muszę być.
Jeżeli chodzi, tak jak ojciec tutaj zapytał o rodziny więźniów, bo na pewno najbardziej cierpi
rodziny,
matka.
Bo, tak, matka, ojciec,
matka, ta, która bardzo się modli, czasem okupuje to nawet śmiercią. Ja bym powiedziała, że kto dziękuje, ten dwa razy otrzymuje. Ja sama przeżyłam takie doświadczenie. W sensie takim, że kiedy były trudne momenty w moim życiu, też dzieci dorastały i ktoś mi podpowiedział, zaczęłam właśnie dziękować za różne wydarzenia. I Pan Bóg zaczął je rozwiązywać, kiedy ja się wycofałam ze swojego scenariusza. I dlatego czasem lepiej jest milczeć, a się pomodlić. I dlatego zaufać Jezusowi po prostu. Bo za widzialną ręką człowieka jest niewidzialna ręka Boga. Tak powiedział święty ojciec Pio. I jeżeli tak się stało, to znaczy, że Bóg to dopuszcza. A my jako rodzice, tam krewni, możemy, przyjaciele, modlić się, żeby ta łaska Boża zwyciężyła to zło, które zawsze będzie próbowało atakować i skubać.
No ale Ewangelia za kratami, to jest bardzo trudne. No, dla mnie niewyobrażalne. No, Panie, dziękuję Ci, że dałeś mi ten dopust więzienia, że mogę parę odpokutować, ale to jest szansa, tak?
Ja myślę, że my jako chrześcijanie powinniśmy zrozumieć wartość cierpienia i sens cierpienia. I muszę powiedzieć tutaj, że mam czworo dzieci, najmłodsza córka jest dzieckiem specjalnej troski. Jest dużo w związku z tym trudów takich permanentnych. Ciągle coś trzeba. No ale oczywiście też nieraz kłóciłam się z Panem Bogiem, nie? Jak mogłeś, nie? Modlitwa była, tak?
Bo było.
Ale z perspektywy czasu widzę, ile to dziecko, jakby dziecko kształtowało naszą osobowość, moją hierarchię wartości. Ile to dziecko ma w sobie miłości i jak też nas uczy miłości. Dlatego może powinniśmy patrzeć na swoje życie z wysokości krzyża, z wysokości Golgoty. Tak naprawdę właśnie książka Katarzyny Emmerich, wiadomo jak dokładnie opisuje nawrócenie się dobrego Łotra. Dlatego, że świat uważa krzyż, wiadomo, za głupstwo.
Rzuca, tak.
Nie tylko w listach Pawłowych, ale tak naprawdę wielu z nas przyjmuje Pana Jezusa i całą naszą wiarę. Tak, Bożonarodzeniową, tak. Tak, choinka i tak dalej. Jak już bliżej krzyża, to już źle. Ale po tym krzyżu, po tym krzyżowaniu tych łotrów, ten, który się skruszył, wyznał swoje grzechy, umiał, no miał tą łaskę tak samo...
Wejścia w sytuację.
Współczucia Jezusowi, który oddał swoje życie za Niego, no przecież otrzymał niebo, tak?
Od razu.
Natomiast Pan Jezus jednak pokazuje, cierpienie nie kończy się na Golgocie, bo Pan Jezus zmartwychwstał. Gdyby nie zmartwychwstał, my mówimy do więziu, to my w ogóle do Was byśmy nie przechodzili.
Oczywiście. Mamy telefon. Ciekawe, do kogo będzie skierowany głos. Proszę bardzo, słuchamy. Prosimy bardzo.
Dzień Boże.
Cześć Boże, witamy. Jakie Pana imię?
Marcin.
Panie Marcinie, słuchamy, bardzo prosimy.
Dzwonię, mam takie pytanie do pani Wandy i do pana Piotra.
Pani Wanda, pan Piotr.
Jak w więzieniu można czytać Pismo Święte w skupieniu, bo ja w domu nie mam możliwości czytać w domu Pisma Świętego i chcę, żeby pani Wanda mi powiedziała, w jaki sposób można czytać w domu Pisma Święte w skupieniu, bo jest hałas w domu i bluźnierstwo. I chcę do pana Piotra powiedzieć, czy pan miał spokój w więzieniu, żeby mógł się pan skupić na Ewangelii jakiejś, albo powiedzieć dwa słowa o tym.
Panie Marcinie, pan wybaczy taką ciekawość naszą, może trochę dziennikarską. A czemu pan nie ma tego spokoju? Bo co? Bo praca, bo dzieci, bo telewizor?
Bo w domu jest kłótnia, bo nie mogę się skupić na modlitwie, na piśmie się tym.
W ten sposób, no to właśnie. Jaka porada?
Ja bym proponował, panie Marcinie, zrobić tak. Albo sobie zatyczki do uszu wziąć, słuchać na słuchawkach, ale najlepiej, jak pan ma pragnienie czytać Pismo Święte, to ja bym wychodził z domu. Wychodziłbym do kościoła albo do miejsca takiego spokojnego, żeby móc spokojnie czytać Pismo Święte. I z Panem Bogiem tylko był. Znaleźć takie miejsce, po prostu Pan Bóg na pewno pomoże i tak bym czytał. Albo po prostu powiedzieć rodzinie właśnie, i może to byłby dla nich taki znak, że słuchajcie, ja chcę czytać Pismo Święte, nie osądzam was, pozwólcie mi czytać Pismo Święte godzinę dziennie i może pan w ten sposób uzyska ten czas, a jednocześnie wpłynie na rodzinę, że może przez tą godzinę nie będą się kłócić. Nie? Mm-hmm.
A panie Piotrze, miał pan takie doświadczenie w więzieniu? Zapytam, że na początku, że współkoledzy mówili, co ty tam czytasz, co to to? Była takie kpiny i pan musiał...
Kiedy spotkałem starszego człowieka, który bardzo tam dużo w życiu przeżył krzywd i mówił, że tam są śmieszne rzeczy, ale widziałem... Jezus pozwolił mi widzieć w nim takiego człowieka, który tak niby pyta, a tak naprawdę szuka Pana Boga. Że tak naprawdę pyta.
Zazdrości panu,
widziałem, że
pan...
on cierpi, że chciałbym, żeby ten Pan Bóg był.
Aha.
No, a pyta ale, tak po prostu.
Ale nie była taka próba kpin takiego.
Tak, taka
tam...
próba kpin.
Czytasz, patrzysz.
Ale czułem, że on tak naprawdę czeka na to, aż ja zdementuję tego kpiny, bo tak naprawdę Boga szuka, nie?
Aha.
No, a ci, którzy tak naprawdę się śmiali i szydzili, że Boga nie ma, to ja wiedziałem, że kiedyś Pan Bóg ich dotknie, nie? I że On może im kiedyś pokaże właśnie mnie, że się modliłem i tak dalej. I nie bałem się modlić.
Ale nie musiał Pan się bronić, tak mówię, fizycznie.
Nie.
Raczej nie. Tylko
nie.
Siła spokoju. Pani Wanda, Pani odpowiedź.
Ja bym chciała powiedzieć tak, że najpierw, kiedy otworzę Pismo Święte, to muszę naprawdę wezwać Ducha Świętego. zacząć się naprawdę do Niego modlić, żeby On przyszedł do mnie i żeby mi pomógł przeczytać chociaż jeden fragment. I żeby ten fragment, żebym zobaczyła, że w tym fragmencie jest coś, co mnie bardzo mocno dotknie. Jeżeli mnie bardzo mocno dotknie to zdanie, czy ten wyraz nawet, to zacząć rozmyślać nad tym, co Pan Jezus chce mi powiedzieć przez ten fragment. I może małymi krokami zacząć czytać to Pismo Święte. Nie od razu tak, kartka po kartce, jak się czyta powieść czy inną książkę, tylko po prostu bardzo, bardzo refleksyjnie. Ale najpierw trzeba naprawdę prosić Ducha Świętego, żeby...
To jest Słowo Boże, to nie jest list, to nie jest recepta.
To jest list pisany przez Boga do mnie, prawda? Ja muszę go umieć odczytać albo starać się odczytać. I przy takich kilku takich różnych próbach przyjdzie czas, gdzie będę rozumiała Pismo Święte.
Oczywiście. Ewangelia za kratami, mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Janina.
Pani Janino, słuchamy Panią.
Tak. Chciałam taką sprawę poruszyć. Moja córka jest osadzona w więzieniu niewinnie. Jest oskarżona o to, że odebrała SMS-a telefonem.
Bydgoszcz.
Nic się nie dzieje. Ksiądz, kapelan, który tam jest, w ogóle jest nieczuły, niewrażliwy, ani nie ma Biblii. Prosi, żeby przysłać, ale nie można doczekać się listu, jakiejkolwiek wiadomości. Jestem tak umęczona, tak rozdarta, że moje dziecko jest niewinnie osadzone. Gdzie ta sprawiedliwość? Ja się pytam. Moje serce niezdarte jest naprawdę. Proszę księdza, jak można niewinne dziecko usadzić w więzieniu za głupiego SMS-a?
To tej sprawy nie znamy, pani Janino. A gdzie jest osadzona córka? W jakim więzieniu można wiedzieć? W jakim mieście?
Proszę?
W jakim mieście jest osadzona córka?
We Wrocławiu.
We Wrocławiu.
Tam jest wspaniały kapelan. Tam jest wspaniały kapelan.
Może coś poradzimy.
Tam jest w ogóle dwóch kapelanów. Więc ja bym proponowała, jeżeli pani zechce się do nas odezwać, albo napisać do nas Bractwo Więzienne Samarytania, Bydgoszcz.
To powoli. Pani Janino, pani słyszy?
Lub może podam telefon.
O, Bractwo Więzienne Samarytania, Bydgoszcz, telefon?
Tak. 531.
531.
577.
577.
585.
585. Jest ten telefon, może będzie po programie, też jeszcze panowie zapiszą sobie, nasi technicy życzliwi, i jeszcze komuś przypomną, bo no, są przypadki indywidualne. No.
Tak,
a są niewinni osadzeni, no są jednak.
Proszę, tak. Ja bym chciał pani powiedzieć, żeby pani się tak nie denerwowała, bo pani może ma ten obraz tak jak bardzo zdemonizowany, dlatego że to, że ona się nie odzywa, to znaczy, to może by wynikać z takiego powodu, że ona ma prowadzone śledztwo, nie może dzwonić, nie może pisać listów, te listy są gdzieś...
Ale pani mówi, że ona przez jednego SMS-a jest
tak,
osadzona
tak,
jakiegoś.
Tak. I to tak wygląda strasznie, a w gruncie rzeczy tam ona ma opiekę, tam ten kapelan na pewno do niej przychodzi, ona się modli, pani się za nią modli, a te listy są pewnie u wychowawcy i one po prostu z więzienia do pani na razie jeszcze nie trafiły. Ona nie może dzwonić, bo ma prowadzone śledztwo. Nie musi pani panikować, ona jest pod dobrą opieką tam.
Panie Piotrze, jedno pytanie takie mi się nasuwa jeszcze, jeśli mogę. Nie osobiste, bo takie nasze, wspólne. Pan wymienia słowo często demon.
Demon, tak.
Czy pan rzeczywiście odczuwał jego takie po prostu kuszenie,
tak.
Fałszywość dróg, jego takie doradztwo fałszywe?
Tak, bo ja mocno pozwoliłem mu wejść w siebie. To znaczy żyłem przez wiele lat właśnie w złu, brałem narkotyki, nauczyłem się tych złych mechanizmów, złych skłonności. On to
wiem, ale pan bardzo osobowo mówi o tym. To nie jest to, że kusiciel, diabełek i tak dalej, tylko bardzo konkretnie, tak?
Tak.
Czyli pan się zetknął z taką jego mocą.
Się bardzo mocno, bardzo mocno, cały czas mam takie ataki, cały czas mnie okłamuje, przekłamuje, cały czas się sprawdza, mogę powiedzieć, ta Ewangelia z Księgi Rodzaju, nie?
A czym pan to zwalcza?
On zawsze, modlitwą, z kontaktem z Jezusem, mam ciągle relację z Jezusem. Demon cały czas reinterpretuje mi to, co się dzieje, to, co widzę, to, co słyszę, nie? Zawsze próbuje okłamać, tak jak w tej Księdze Rodzaju, w tym pierwszym opisie.
Prawda?
Tak, gdzie... tak, zawsze odwraca kota ogonem i ciągle czyha, nie? Żeby zmienić to, co ja widzę, to, co ja słyszę.
Super odpowiedź, pan Tadeusz tak kiwa głową, bo też tego doświadczał.
Bardzo ważny problem, ojcze, poruszyłeś. bardzo ważny problem. Z naszego doświadczenia nawet to jest osobowe pojawienie się. Zresztą Faustyna kiedyś święta powiedziała, gdyby człowiek zobaczył szatana, nie popełniłby najmniejszego grzechu. Tak ohydnie ten luzer stracenie na zawsze wygląda.
I on tak strasznie o nas też mówi, o ludziach. Dla niego jesteśmy kupą błota, tak, odchodów, tak, nawet, tak, w tych objawieniach.
I ojcze, nie będę wymieniał więzienia, zwrócił się do mnie brat z tego miejsca za kratami. Ja nie miałem wątpliwości. Nie miałem wątpliwości, że dochodzi tam do
rzeczywistości, tych rzeczywistości.
Aparycji, pojawienia się osobowego wręcz. Może to nieskromnie zabrzmi, ale taki najgłupszy w tej domenie nie jestem, bo nie pchałem się do kościoła, gdzie jest egzorcysta, tylko tam przyszedł na posługę i przez wiele lat nawet byłem proszony. Także coś niecoś już jestem zorientowany. Ale dałem, tak jak tutaj Piotr pięknie świadectwie o modlitwie, dałem taki dłuższy, oczywiście też dla świeckich, gdzie trzeba i wodą święconą zakończyć tę modlitwę, ze strug, bo tam taki piękny instruktaż Boży, jak działa, zwalczać. Jeszcze tylko powiem na koniec taką niesamowitą też dla tej pani, która tak cierpiącym głosem...
Bo jeszcze mamy telefony, to jeszcze nie koniec. Tak.
Ja rok temu dziękuję, że pozwolono mi o więzienny mieszek modlitewny, taki transparencik, i tam był taki napis: więzienny mieszek modlitewny, nie przywiozłem w tym roku, bo w ostatnim roku. Bardzo proszę wszystkich tych, następnego dnia, kiedy to było ogłoszone i pokazane w telewizji Trwam, jakaś bardzo pobożna niewiasta zadzwoniła do telewizji Trwam i powiedziała: wkładam do więziennego mieszka modlitewnego. Myślę, że to tak zostało załapane przez telewidzów i tam ten mieszek nie jest widoczny, jeśli chodzi o puste dno. Bardzo proszę korzystać z tego mieszka, bo rzeczywiście, tak jak bracia czy siostry z więzień, na ile mam tę możliwość, korzystają, i oczywiście nie za każdym sięgnięciem jest nagle to, co sobie winszujemy.
Oczywiście. Panie Piotrze, patrzymy na Pana jako ten przykład. Pan się otrząsnął, wyzwolił, podniósł. Nie widać po Panu też tatuaży, jakieś grypsery i tak dalej. To też trzeba było się bronić przed tym, prawda? Bo to jest jakieś takie, ten nieszczęsny spadek więzienia.
Tak, ja nie wchodziłem w grypsowanie, dlatego że nie podobało mi się to, ponieważ to stawiało innych więźniów, moich braci, na takiej płaszczyźnie, że ja miałem czuć się lepszy, a ich wykorzystywać i czuć się...
Ale nie ma pan żadnych znaków?
Nie. To było sprzeczne, grypsowanie tego, tak? Było sprzeczne z Ewangelią. I nie potrzebowałem grypsować, i Pan Bóg sprawił tak, że mogłem tam w tym więzieniu ćwiczyć. Czytałem to Pismo Święte, jakoś tak mnie uchronił. No, nie pozwoliłem sobie. Zresztą byłem gotowy dla Chrystusa trochę tam poprzyjmować tych obelg. Nie wiedziałem, że jak On cierpiał, to ja też trochę muszę przecierpieć, nie dawać to świadectwo. Często właśnie mnie wystawiono na pośmiewisko na spacerach. Jak powiedziałem, że Jezus jest moim Panem, tak więźniowie usłyszeli, że ja mam Pana swojego, nie? To dla nich było to nie do zrozumienia, przecież oni Panów nie mają, nie? Tam oni rządzą, nie?
A jak obsługa, że tak powiem, strażnicy?
Strażnicy bardzo tacy przychylni byli. No, tam dużo wierzących też jest osób, nie? Które może się tak nie afiszują, ale wiedzą, że Pan Bóg jest.
Czują, co wy czujecie.
Tak.
Współczują.
Tak.
Współczują.
Tak, tam strażnicy bardziej chcą mieć spokój, nie?
No tak, bo
ci, którzy się modlą, to raczej są spokojni, nie?
Ich zmiana, tak jest. No. Mamy telefon. Bardzo prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maria, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki. Pan Paweł, tak?
Paweł, diecezja Płocka, szczęść Boże Ojcu i wszystkim obecnym. Ja się zetknąłem z tym życiem więziennym pod koniec lat 90. i początek lat 2000. Z tej racji, że mój brat ze wspólnoty bardzo aktywnie uczestniczył w katechizowaniu więźniów i zabierał mnie z sobą. I po prostu ja początkowo przyglądałem się z takim małą podejrzliwością.
Tak, ale panie Pawle, mamy minutę, przepraszam pana bardzo. Minuty, niestety.
No, ale to rzeczywiście nie powiem wszystkiego. No, tak. Że po prostu, ale się okazało, że ich głód Boga i zachwyt Bogiem był autentyczny. Kiedy wyszli z więzienia, ten brat starał się o nich, o warunki socjalne. Potem, ponieważ miał zakład pracy, zatrudniał ich. I kiedy czasami pewne prace trzeba było pospieszać, to mówi: no tam zróbcie tak szybko. Nie, szefie, tak nie zrobimy, bo za takie kombinacje to myśmy się tu znaleźli. chodziłem z nimi na pielgrzymki. W pielgrzymkach byli bardzo aktywni, a kiedy miałem włamanie do mojego mieszkania i mi kompletnie wyczyszczono mieszkanie kiedyś, to zaprosił do mojego domu człowieka, który jako 17-letni chłopak zamordował kogoś w bójce na wsi i dostał 25 lat. Po 10 latach wyszedł za poręczeniem senatora. Ja zapytałem go, ponieważ rozpoznałem tego sprawcę włamania, czy ja mogę mu, i przeczytałem list. On mówi: panie Pawle, list piękny, ale niech pan tego nie robi, bo tym listem pan pokaże, że on jest zdemaskowany. A mi chodziło o to, że ja mu chcę przebaczyć, ale żeby mi oddał jedną pamiątkę po mojej żonie. I tak, on mi powiedział:
rozumiemy,
nie, niech pan
Pawle,
nie
rozumiemy.
Bardzo mądrzy ludzie.
Rozumiemy. Doświadczenie właśnie więzienia, tutaj mamy Ewangelię za kratami. Pan Jezus jest z więźniami. Dziękuję bardzo za spotkanie, bo możemy jeszcze mówić, ale to było wasze świadectwo. Ja dziękuję paniom, pani Annie Stranz, prezes Bractwa Więziennego. Dziękuję za posługę, za serce, za wiarę. Pani Wandzie Nowak, również wolontariuszce. Panu Tadeuszowi, wolontariuszowi i prezesowi. No i panie Piotrze, gratuluję panu, bo przeszedł pan trudną, ale piękną drogę. Jest pan nadzieją dla wielu, wielu więźniów. I przekażcie to właśnie bliskim.
To prawda? Nie ja jestem nadzieją, Ojcze, tylko Pan Jezus i Matka Boża.
I popatrzmy, wolność, jaką daje Bóg, piękny modlitewnik, Pan Jezus, który przygarnia.
Świadectwo.
Jest to świadectwo życia. Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo za telefony. Pozdrawiamy. No i pozdrawiamy wszystkich też osadzonych. Życzymy wam nawrócenia i też siły w Panu Bogu, którą znajdujecie.
I pięknej wolności.
I pięknej wolności. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Thank you.